Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 19. Tu Polskie Radio Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Będzie o wielkich sportowych imprezach. Będzie połączenie już niebawem z Rzymem, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Później o zbliżającym się tenisowym challengerze ATP na poznańskim Golęcinie. Enea Poznań Open 2024, a także spotkanie z prezesem Polskiego Związku Tenisa Dariuszem Łukaszewskim. Mini magazyn piłkarski Gole, tym razem rozbudowany o część publicystyczną, między innymi rozmowa z właścicielem poznańskiej Warty Bartłomiejem Fariaszewskim. Będzie także o regionalnym Pucharze Polski oraz wyniki ligowe z boisk trawiastych oraz z futsalu. No i będziemy mówić także o sporcie w polskim parlamencie. To wszystko do godziny 20, niedziela, 9 dzień czerwca. Sportowe informacje dnia w skrócie.
Trwa ostatni mecz tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open. W zaciętym finale rywalizacji mężczyzn Hiszpan Carlos Alcaraz walczy z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Po czterech setach mamy rezultat remisowy 2-2 i decydująca ostatnia partia trwa. W niej Hiszpan prowadzi 3-1. Przypomnijmy, przed polskimi lekkoatletami dziś kolejne medalowe szanse na trwających w Rzymie Mistrzostwach Europy. Wieczorem o miejsce na podium powalczą m.in. młodziarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a także sprinter Ewa Swoboda. Z kolei w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartują Alicja Konieczek oraz Kinga Królik. A piłkarska reprezentacja Polski rozegra jutro ostatnie spotkanie kontrolne przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Rywalem biało-czerwonych będzie Turcja. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie zaplanowano o 20:45. W Gnieźnie dobiega końca prestiżowy turniej Nations Cup 2024 w hokeju na trawie. Trzecią lokatę w imprezie wywalczyli laskarze Republiki Południowej Afryki, zwyciężając Pakistan 4-3. Trwa spotkanie finałowe, w którym na razie Nowa Zelandia remisuje z Francją 0-0. W meczu szóstej kolejki żużlowej drugiej Ekstraligi orzechowa osada PSŻ Poznań na Golęcinie wygrała ze Stalą Rzeszów 45-44.
Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz piosenka na dobry początek drugiej godziny, spotkania ze sportem i muzyką, a później połączenie z Rzymem i opowiemy o lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Made in Italy, Ricky e Poveri prowadza nas w lekkoatletyczny klimat stolicy Italii, Rzymu, bo tam trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Jest tam także nasz współpracownik Sebastian Kierzek. Halo Sebastian, dobry wieczór, witamy serdecznie. Jesteś na Stadio Olimpico, a tam duże emocje. Na pewno brązowe medale wczoraj dwójki polskich lekkoatletów, Epii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki, a także Michała Haratyka w chnięciu kulą, ale myślę, że ta gorączka rzymskiej lekkiej atletyki będzie jeszcze rosnąć, może już dzisiaj wieczorem. Słuchamy, Sebastian, witamy, cześć.
Dobry wieczór, kłaniam się ze stadionu. Rzymu, który chciałby się powiedzieć, nigdy nie zasypia, zwłaszcza jeśli pójdzie się wieczorem do dzielnicy Trastevere. Rzymu słonecznego miało dziś trochę popadać. Na razie póki co tak patrzę w niebo, się na to nie zanosi, ale w niełatwych warunkach rywalizują tu lekkoatleci. Dość dzień i ta gorączka dzisiaj prawdopodobnie będzie też towarzyszyć wieczorem. Na razie tu jest spokojnie na Stadio Olimpico. Ta sesja wieczorna rozpocznie się po godzinie 20, a niebawem, bo kwadrans po 19 ma rozpocząć się dekoracja PiS Krzyszowskiej, także zachęcam Państwa do tego, żeby gdzieś tam śledzić dekorację. Być może będzie również transmisja PiS Krzyszowskiej, która sięgnęła tutaj wczoraj po brązowy medal. Ona mówiła po biegu, że przyjechała po złoto, przyjechała po to, żeby obronić tytuł mistrzyni Europy, a nie tylko zdobyć medal, no ale jednak bieg był kosmiczny. Poziom absolutnie światowy. 12 sekund i 42 setne PiS Krzyszowskiej to jej rekord życiowy. Jak sama przyznała po biegu, rekord życiowy poprawiany po 2 latach, a więc to bardzo cieszy. Jest to świetnym prognostykiem także przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. Naprawdę fantastyczny poziom biegu na 100 metrów przez łódki. Zdobyć brąz w takim biegu to absolutnie jest sztuka. Michał Haratyk, również nasz drugi brązowy medalista. Tu mamy inną historię, bo Michał Haratyk przyjechał tutaj, absolutnie nie był typowany do tego, że nawet znajdzie się w finale. Bukmacherzy nie prognozowali jego występu w 12 czy w 8. On utarł nosa bukmacherom i też skomentował to w bardzo, no, w taki sobie wiadomy sposób. Co mnie obchodzą bukmacherzy? No to co go obchodzili bukmacherzy? Pokazał to w kole, pokazał to plasując się na miejscu trzecim, zdobywając brązowy medal tutaj w Rzymie. To są jak do tej pory dwa brązowe medale polskich reprezentantów na Stadio Olimpico, stadionie przesiąkniętym historią. Tutaj na każdym kroku tę historię czuć. Historię Igrzysk Olimpijskich roku 1960, historię Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czy Mistrzostw Świata także w lekkiej atletyce. Ostatnią dużą imprezą to chociażby był finał Ligi Mistrzów w 2009 roku. Dziś rok 2024 i mamy Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Mistrzostwa w roku nietypowym, roku olimpijskim. To jest trzeci taki przypadek w historii, kiedy Mistrzostwa Europy rozgrywane są w jednym roku co Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy taki przypadek mieliśmy w Helsinkach w roku 2012 przed Londynem i później w Amsterdamie w 2016 przed Rio de Janeiro. Teraz po raz trzeci zawodnicy rywalizują właśnie tutaj. Niektórzy przyjechali jako przetarcie przed Igrzyskami, niektórzy na docelową imprezę tego sezonu, no ale każdy walczy o jak najlepsze lokaty. Ciekawy wieczór przed nami się zapowiada.
No właśnie, ciekawy wieczór i chcę cię troszeczkę podpytać jeszcze przynajmniej krótko o naszych poznańskich lekkoatletów. Bieg na 3 km z przeszkodami pani i tam Alicja Konieczek. No i wiadomo, to na co czekamy. Po godzinie 21 finał rzutu młotem mężczyzn, oczywiście Wojciech Nowicki, ale on nie reprezentuje klubu wielkopolskiego, za to reprezentuje wielkopolski klub i ma swojego poznańskiego trenera Szymona Ziółkowskiego, Paweł Fajdek z AZS-u Poznań. Kto dzisiaj będzie twoim zdaniem lepszy, Fajdek czy Nowicki?
Wszystko wskazuje na to, że jednak Wojciech Nowicki, on tutaj przyjechał z wynikiem zbliżonym do podium, jeżeli chodzi o wyniki w tym sezonie. Paweł Fajdek, przeliczyłem to przed chwilą, ma 7 wynik z tych zawodników, którzy startują w finale, a więc musi się poprawić względem tego, co rzucał w tym sezonie. Tak powoli wchodzi w ten sezon, na pewno szykuje formę na sierpień i na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Do Rzymu przyjechało 9 reprezentantów wielkopolskich klubów, 6 reprezentantów AZS-u Poznań. No ta grupa nam się trochę wykruszyła już w piątek. Odpadła Martyna Galant, odpadł także w konkursie rzutu młotem. Później w sobotę Marcin Wrotyński. Dzisiaj rzeczywiście 21:10. Finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego. No a takim zwieńczeniem na pewno będzie bieg na o 22:04 dokładnie. Mamy rozpiskę przed sobą. Finał z udziałem Alicji Konieczek. Te wielkopolskie akcenty dzisiaj się tak naprawdę już powoli nam skończą. Później będziemy mieli może jeszcze akcenty w sztafetach, ale to, na co czekamy z wielkopolskiego punktu widzenia, wydarzy się właśnie dziś wieczorem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosto z Rzymu, ze Stadio Olimpico, Sebastian Kierzek. Pięknie dziękujemy. No i trzymamy kciuki, żebyś się przeżywał naprawdę fantastyczne, lekkoatletyczne emocje wspólnie z naszymi kibicami, którzy trzymają te kciuki tutaj w kraju. Dziękujemy bardzo. Sebastian Kierzek, naszym telefonicznym reporterem prosto z Rzymu. Dziękujemy. A u nas za 3 minuty po piosence blok tenisowy, Challenger ATP, Enea Poznań Open i spotkanie z prezesem Polskiego Związku Tenisowego, który ostatnio ma naprawdę wielkie powody do zadowolenia. Oficjalna konferencja prasowa turnieju Challengera ATP Enea Poznań Open 2024. Dyrektor tej imprezy, pan Krzysztof Jordan. Kto zatem jedynką podczas tej edycji?
Jedynką jak dotąd jest Argentyńczyk Camilo Hugo Carabelli. Mamy to drugie nazwisko, które powinno rozgrzać naszą publiczność. To jest słynny Hiszpan Albert Ramos Vinolas. Kiedyś zawodnik pierwszej piętnastki. Mamy finalistę sprzed kilku lat z pamiętnego finału przeciwko Tomy Robert do Niemca Rudolfa Molekera. Mamy świetnego Czecha Delibora Cvinę. Mamy 2 Polaków w turnieju głównym. Z listy głównej dostał się Max Kaśnikowski. Wiemy na 99%, że zagra u nas Kamil Majszak, bo dostaje dziką kartę. Jedno wielkie nazwisko, to jeszcze trzecia dzika karta, ale dosłownie sprzed 1,5 godziny potwierdzenie. Takiego gracza jeszcze nie mieliśmy. To będzie Pablo Carreño Busta, zwycięzca naszego turnieju i finalista.
Także będą specjalne dzikie karty, także dla polskich graczy, jeśli chodzi o ten turniej eliminacyjny, tak, który startuje już w niedzielę 16 czerwca.
Tak, dzikie karty do eliminacji dostaje 3 Polaków. Dostaje Olaf Pieczkowski z puli Polskiego Związku Tenisowego, dostaje z naszego klubu jeden z najlepszych juniorów polskich, Aleksander Buś, z Parku Tenisowego Olimpia i z AZS-u Poznań Borys Zgoła.
Wielki tenis potrzebuje także dużego wsparcia. Enea Poznań Open Tak nazywa się od poprzedniego roku już Challenger ATP, czyli wielki tenis w Lasku-Golęcińskim. Dyrektor grupy kapitałowej Enea Marcin Wencel. Proszę powiedzieć, ten projekt się po prostu sprawdza i chcecie go rozwijać, wspierać nie tylko tych zawodowych tenisistów, ale patrzycie na to trochę szerzej.
Tak, zdecydowanie patrzymy na ten projekt szerzej. Oczywiście główna część projektu to jest wsparcie sportu tego zawodowego, czyli samego turnieju. Jesteśmy już drugi raz przy tym wydarzeniu, ale przede wszystkim chodzi nam też o wsparcie sportu dzieci i młodzieży. Dlatego tyle tych wydarzeń towarzyszących wokół turnieju, czyli ta akcja z klasą na korty, do tego zachęcamy, żeby jak największa liczba dzieci z klas podstawowych wzięła udział właśnie w tym wydarzeniu, spróbowała swoich sił w pierwszym kroku z tenisem, sprawdziła swoje predyspozycje i w nagrodę będziemy, ta grupa najbardziej utalentowanych miała możliwość przez rok trenowania właśnie na kortach parku tenisowego Olimpia. Dla nas, dla grupy Enea jako marki odpowiedzialność społecznej ważne jest, żeby właśnie promować ten zdrowy, aktywny tryb życia, promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, dlatego na to kładziemy duży nacisk przy projektach sponsoringowych.
Będziesz najmocniej ściskał kciuki za polskich tenisistów? Tutaj kiedyś wygrywali Janowicz, Hurkacz, no trudno liczyć na to, że nagle wygra Max Kaśnikowski czy Kamil Majszak, ale niech będzie fajny tenis po prostu.
Oczywiście dla nas też jest ważne to, żeby wspierać polskich sportowców, za nich będziemy trzymać kciuki, ale poziom całego turnieju też jest dla nas jako sponsora tytularnego imprezy bardzo ważny, więc przede wszystkim liczy się dobry tenis.
Challenger ATP na Poznaniu Open 2024. Jeśli chodzi o obsadę zawodniczą, zawsze spodziewać się możemy fajnego poziomu tenisa, chyba nie inaczej będzie tym razem. O tej liście zawodników, o kontaktach z ATP, przy organizacji turnieju najwięcej wie Marta Jankowska.
W tym roku na pewno liczymy na hiszpańsko-argentyński tenis, także będą to ciekawe mecze pełne topspinowego grania, ponieważ najwięcej Argentyńczyków i Hiszpanów się do nas zgłosiło. No niewątpliwą gwiazdą zapowiadaną na ten moment jest Pablo Carreño Busta, który wygrał nasz Challenger w 2015 roku, był w 10 światowego rankingu ATP. Wraca po kontuzji kolana, zgłosił się do nas z prośbą o dziką kartę. Oczywiście bardzo chętnie naszemu byłemu zwycięzcy taką dziką kartę przyznajemy. Poza tym Albert Ramos Vinolas i Argentyńczyk Hugo Carabelli. Także myślę, że na ich mecze warto przychodzić, ale oczywiście zachęcamy do dopingowania Polaków. Na pewno w turnieju będzie Max Kaśnikowski, na pewno w turnieju zagra Kamil Majszak, który jest aktualnie 290 na liście ATP i goni te punkty, które stracił ze względu na przerwę w grze. I mamy też szansę na to, że któryś z Polaków awansuje do turnieju głównego z kwalifikacji. Na pewno zobaczymy tam Daniela Michalskiego oraz Olafa Pieczkowskiego i może jeszcze ktoś z naszych młodych poznańskich tenisistów, czyli Oleg Buś albo Borys Skoła.
Znak szczególny tej imprezy w Lasku-Golęcińskim od wielu, wielu lat jest taki, że to potrafi być niesamowita trampolina dla rozwoju poszczególnych zawodników. Sama wspomniałaś o nazwisko Pablo Carreño Busta, ale chociażby ostatni zwycięzca Argentyńczyk Mariano Navone z dalekiego miejsca na światowej liście ładnie powędrował od tego golęcińskiego triumfu w 2023 roku.
Zgadza się, Mariano Navone w zeszłym roku przyjechał totalnie jako nierozstawiony zawodnik, był około 280 miejsca. Aktualnie jest już na 31 miejscu w rankingu ATP, także warto przyjść na korty do Parku Tenisowego Olimpia i dopingować zawodników, którzy może w przyszłości, już w przyszłym roku będą w czołowej 50.
Jak wygląda sposób wejścia na poznańskie korty? Impreza jest biletowana. Od kiedy?
Przez pierwsze dni turnieju wstęp jest bezpłatny, do środy włącznie. Natomiast czwartek, piątek i sobota obowiązują bilety. W czwartek, co ciekawe, można wejść bezpłatnie, jeśli przyjdzie się ze sobą z 10 zużytymi piłkami. Także zachęcamy serdecznie, aby skorzystać z tej ekologicznej furtki, którą można wejść na nasze korty.
Na kortach z Radiem Poznań.
Prezes Polskiego Związku Tenisowego, pan Dariusz Łukaszewski. Panie prezesie, cały czas śledzimy to, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa i myślimy jednocześnie o tym olimpijskim turnieju, bo chyba jeśli chodzi o ten olimpizm i polski tenis, to teraz szanse są największa. Zgadza się pan z taką opinią?
No wiadomo, że buchany jest balonik, żeby było coraz lepiej. Wiadomo, że presja to nie jest w sporcie z jednej strony coś, co jest czymś nowym, natomiast na pewno lepiej ostudzać zawsze i wierzyć w sukces jak najbardziej, wierzyć w swoją siłę. Natomiast no, troszeczkę spokoju bym sugerował. Na pewno szans mamy parę medalowych na igrzyskach. Na pewno tutaj toczący się Roland Garros pokazuje, że te szanse naprawdę są duże. Wydaje mi się, że ten pierwszy upragniony medal dla Polski jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Natomiast tak jak ja powiedziałem, pożyjemy, zobaczymy.
Panie prezesie, jeśli chodzi o te występy w polskiej olimpijskiej reprezentacji, to nie tylko tam ranking decydował, trzeba było także spełnić inne wymogi, takie bardziej reprezentacyjne. Myślę o występach w Pucharze Davisa, tak, czy w Pucharze Billie Jean King w przypadku pani.
Światowa Federacja ITF jest organizatorem turniejów wielkoszlemowych, jest organizatorem Davis Cupa dla mężczyzn i Billie Jean King Cupa dla kobiet i jest organizatorem turnieju olimpijskiego podczas wszystkich igrzysk olimpijskich, jakie do tej pory miały miejsce. To powoduje, że regulamin do tychże zawodów ona, że tak powiem, uchwaliła i ten regulamin jest od nie tylko tej olimpiady, tylko od paru innych olimpiad, taki, że w okresie między olimpiadami trzeba dwa razy reprezentować swój kraj w rozgrywkach dla mężczyzn Pucharu Davisa, dla kobiet Billie Jean King Cup. Oprócz tego trzeba być, może być tylko cztery zawodników lub cztery zawodniczki z jednego kraju, więc liczy się ranking i ranking ten liczy się dosyć, powiem tak, że turniej Roland Garros jeszcze w to wchodzi, dlatego że po Roland Garros na koniec czerwca w rankingu będzie wiadomo, ITF ogłosi, kto już na pewno będzie grał na igrzyskach, kto jest w tej grupie rezerwowej, że ewentualnie przy wycofaniu w pierwszej, drugiej kolejności też ma szansę zagrać.
Panie prezesie, jak mogą wyglądać te nasze tenisowe konfiguracje? Myślę już teraz o personalnie. Skoro wybaczył pan mi takie lekkie pompowanie balonika, no to przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać.
No na pewno...
Singiel Iga Świątek, Hubert Hurkacz, trzy mężczyzn.
No na pewno Iga Świątek, nie zapominajmy o poznaniance Magdzie Linet, nie zapominajmy o Magdzie Frank z Górnika Bytom, nie zapominajmy o, przede wszystkim o Hubercie, ale tu już redaktor wspomniał. No oprócz singli będziemy startowali na pewno w grze podwójnej, w grze mieszanej. I wiadomo, że Iga i Hubert chyba co najmniej dwa lata temu ogłosili, że będą startować. Wiadomo, że takie nazwiska to będą jednymi z faworytów, natomiast tak jak wiemy, mixed, debel rządzi się swoimi prawami, więc też tutaj z jednej strony jak najdalej od jasnych, hura optymistycznych haseł, a z drugiej strony szanse na pewno są.
Czekamy na znakomite olimpijskie występy polskich tenisistek i tenisistów, ale wcześniej oczywiście emocje Challengera ATP w Lasku Golęcińskim w Poznaniu i dlatego już na antenie Radia Poznań w najbliższy wtorek, 15 minut po 19:00, tenisowa sportowa arena. Gośćmi będą m.in. dyrektor turnieju Krzysztof Jordan i menedżerka parku tenisowego Olimpia Ewelina Sterczewska. Na razie tacy goście zaawizowani do udziału w sportowej arenie wtorek 19:15, a z kronikami wystartujemy za tydzień. Kroniki turniejowe codziennie od niedzieli 16 czerwca aż do finałowej soboty 22 czerwca będą pojawiać się na żywo na antenie Radia Poznań o godzinie 10:15. Serdecznie polecamy.
Natomiast w dzisiejszej audycji w sportowym rytmie za 3 minuty magazyn Wielkopolskie Gole.
A takim prologiem do mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole będzie poważna, myślę, rozmowa z właścicielem piłkarskiej Warty Poznań. Grzegorz Hałasik, nasz reporter, rozmawiał z Bartłomiejem Fariaszewskim, bo ostatnio różnych tematów, trudnych tematów wokół futbolowych zielonych nagromadziło się naprawdę sporo. Posłuchajmy.
Właściciel Warty Poznań, Bartłomiej Fariaszewski. Spotykamy się w nowej rzeczywistości dla Warty Poznań, ponownie w pierwszej lidze po spadku z Ekstraklasy i trzeba zadać kluczowe pytanie, czy Warta przystąpi do pierwszoligowego sezonu 2024-2025?
Jeżeli zostanie podpisana umowa na stadion przy ulicy Bułgarskiej, przy wsparciu miasta, na co liczymy i na co to chęci wstępnie są duże wyrażone, mamy termin do 18 czerwca. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to tak, przystąpimy.
No ale jesteście już po pierwszych rozmowach z operatorem obiektu przy ulicy Bułgarskiej, czyli ze spółką Stadion Poznań. Jest bliżej czy dalej gry zielonych przy Bułgarskiej?
Na pewno jest wiele problemów, które zostały przedstawione, natomiast ja nie widzę żadnych przyczyn do tego, żeby Warta nie mogła podpisać umowy. Jeżeli problemy są szatnie, my możemy się przebierać w szatni Lecha, możemy w szatni pod czwartą trybuną, możemy w szatni juniorów, my możemy wyjść z kontenera, my możemy wyjść z autobusu. Na wiele ustępstw, aby taka możliwość była Warcie zapewniona.
Bo problemem infrastrukturalnym w tym momencie jest brak dodatkowej szatni, w której Warta mogłaby się przebierać, bo Lech ma swoją szatnię, do której nie bardzo ma ochotę kogokolwiek wpuścić. Szatnia dla gości jest, szatnia dla sędziów jest, tylko gospodarze, czyli Warta, nie mieliby gdzie się przebrać przed meczem i po meczu.
Tak, pamiętajmy też, że w takim przypadku w Krakowie, gdzie Puszcza gościnnie grała, jeszcze będzie grała na stadionie Krakowi, przebierała się w szatni Krakowi. Ja tu powiedziałem ze swojej strony, ile ustępstw jesteśmy w stanie zrobić. Grała reprezentacja w Poznaniu, nie było problemu. Grały zespoły juniorskie z Hertą Berlin, też nie było problemu. Wiele innych rzeczy nie było problemu. Nie wiem, dlaczego Warta Poznań miałaby być problemem. Natomiast okej, szanuję i jeżeli jest takie zdanie. Natomiast ja podałem 5-6 alternatyw, na które jesteśmy w stanie się zgodzić, jakiekolwiek, aby Warta mogła grać.
Miasto deklarowało pomoc przy przebudowie szatni przy ulicy Bułgarskiej, by takie miejsce znalazło się dla Warty.
Ja nie widzę przeszkód. Jeżeli są chęci, tych przeszkód nie ma. Ja powiedziałem, jak nisko jesteśmy w stanie zejść z oczekiwaniami. I Jędrzej Solarski wielokrotnie zapewniał, że tutaj jest w stanie pomóc. I wierzę, że w ostatnich latach zawsze był Wartą i pomoże ten temat dowieść.
Tematu powrotu do Grodziska Wielkopolskiego nie ma?
Nie ma.
Pierwsza Liga to też jest nowa rzeczywistość organizacyjna, finansowa i sportowa.
Minął tydzień takiego szoku i niedowierzania. Natomiast poukładaliśmy, bym powiedział, taka trauma może minęła. Pomimo bardzo smutnych nastrojów i zaskoczenia, myślę, że chyba dla każdego, pomimo wszystko w tej końcówce. Natomiast no niestety sami sobie ten los zgotowaliśmy. Ostatnie dni poświęciliśmy na takie przeszeregowanie, na spojrzenie w nowej rzeczywistości i my widzimy Wartę w dobre perspektywy. Ja jestem w stanie od siebie zagwarantować dalszą budowę dobrego klubu i mocnego klubu poznańskiego. Miejsce Warty jest w Poznaniu. Jeżeli tylko uda się tą umowę, raz jeszcze nawiążę, do stadionu podpisać, to Warta ma bardzo dobre perspektywy.
No ale nie ma w pierwszej lidze takich pieniędzy, jakie były chociażby od organizatora rozgrywek w Ekstraklasie.
Ten ostatni tydzień wiele rozmów ze sponsorami, którzy wyrazili chęć przedłużenia z nami współpracy, bo się baliśmy, że każdy się wycofa, czy że tak powiem. No nie były to łatwe rozmowy, ale wsparcie, bym powiedział, które otrzymaliśmy od sponsorów, jest przepotężne. Ja jestem w stanie zagwarantować, że zarówno akademia, jak i inne obszary klubu będą dalej rozwijane, wiele inicjatyw społecznych, poznańskich. I tutaj jesteśmy bardzo dobrej myśli. To wszystko wygląda naprawdę wbrew pozorom dobrze, zadziwiająco dobrze. Natomiast no są rzeczy infrastrukturalne, gdzie których nie przeskoczę, bo na drogę dębińską po prostu nie ma wracać do czego.
Do Grodziska też nie, czyli sponsorzy się nie odwrócą, jakieś finansowanie będzie, ale to musi być gra w Poznaniu.
Tak jest.
A jeszcze jest kwestia sportowa, bo nie wiemy, kto poprowadzi ewentualnie Wartę w kolejnym sezonie, kto tak do końca będzie w niej grał.
To są te najbliższe dni, które o tym zdecydują, także po prostu jest jeszcze za wcześnie. Zarząd klubu zostaje, kluczowe osoby w klubie na pewno będą i deklarują dalszą chęć rozwoju klubu, natomiast bądź co bądź, stadion jest na pewno ważnym elementem.
Trzymamy zatem mocno kciuki za powodzenie tej operacji, żeby te wszystkie licencyjne wymogi zostały spełnione, żeby barciarze mogli zagrać się w piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze. Do 18 czerwca te wszystkie decyzje powinny być podjęte w kwestiach licencyjnych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jutro na godzinę 10:00, Wojtku, też ciekawe wydarzenie zaplanowane w sali konferencyjnej Enea Stadionu przy Bułgarskiej.
Po raz pierwszy będzie szansa, by poznańscy, nie tylko poznańscy dziennikarze, spotkali się na tej konferencji z nowym szkoleniowcem Lecha Poznań, Nielsem Fredriksenem. Pewnie będzie sporo pytań i miejmy nadzieję, że będzie też sporo ciekawych odpowiedzi w ramach tej konferencji.
No to teraz wracamy z centralnego futbolu, choć też wielkopolskiego, do typowo regionalnej piłki nożnej, bo duże święto futbolu regionalnego odbyło się we wrześniu. Tam w finale wojewódzkiego Pucharu Polski trzecioligowa Unia Swarzędce pokonała gospodarzy z Wiktorii Września 5-1 i po meczu to właśnie ekipa ze Swarzędza mogła wznieść się trofeum. Temu wszystkiemu przyglądał się Grzegorz Hałasik.
Mógł zaśpiewać Puchar jest nasz kapitan Unii Swarzędz Adrian Laskowski. Sesja zdjęciowa z pucharem, pewnie się i szampan za chwilę poleje. Dobra kwintesencja tego sezonu i co najważniejsze, jest co do gabloty włożyć.
Tak jest. Jest puchar od razu, jest trzecie miejsce w lidze, więc jest to dobry prognostyk na nowy sezon. Nie ma co ukrywać, no będziemy atakować drugą ligę. Tu nie ma o czym gadać. Mamy mocny zespół, wzmocnimy się, a z pucharów się cieszymy, bo obojętnie jaki puchar się nie wygra, czy na szczeblu wojewódzkim, czy ogólnopolskim, to jest zawsze radość i bodziec do pracy. Wiadomo, że Wiktoria gra o klasę rozgrywkową stopniowo niżej, ale wiedzieliśmy, że się po prostu przeciwstawi, że tutaj we wrześniu będzie dzisiaj święto, że chłopaki będą biegać i naprawdę postawili się, chwała im za to, bo zagrali niezły mecz, tylko po prostu no, widocznie wyszło jakieś tam doświadczenie i ogranie może z wyższych ligi i udało nam się koniec końców dosyć pewnie wygrać.
U was zebrała się doświadczona ekipa doświadczonych zawodników. Ty, Łukasz Spławski, Krzysztof Biegański, no są tu zawodnicy, którzy grali w Ekstraklasie, więc wiecie, jak sobie radzić w takich rozgrywkach.
Tak jest, są zawodnicy ograni i myślę, że to koniec końców szło nam na dobre, było widać te ogranie. Mamy dobry zespół i cieszymy się z tego i na nowy sezon, mówię, atakujemy wyższe cele.
Gracz Unii, Łukasz Spławski.
Generalnie jesteśmy zadowoleni z drugiej rundy. Sami chyba do końca nie byliśmy pewni, czy to tak dobrze będzie wyglądać po pierwszej rundzie, aczkolwiek zespół się dotarł, jest bardzo dużo wartościowych piłkarzy i oczywiście sukces na sam koniec przypieczętowuje ten rozdział. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie walczyli o awans w przyszłym sezonie. I już to kiedyś, grając w Warcie Poznań, powiedziałem przed sezonem, że jesteśmy głównym faworytem i chciałbym, żeby to teraz też wybrzmiało, że w przyszłym sezonie będziemy walczyć o awans.
Marian Szkudlarek, panie burmistrzu, powiedzmy, co będzie nagrodą, bo jest szansa, że wielki futbol zawita do Swarzędza, bo nagrodą jest gra na szczeblu centralnym.
Tak, bardzo się z tego cieszę. Chcielibyśmy, żeby klasowa drużyna przyjechała do Swarzędza. Kilka lat temu, kiedy też wygraliśmy puchar na szczeblu Wielkopolski, przyjechała Pogoń Szczecin. No, było to duże wydarzenie, w związku z czym liczymy, że teraz też pojawi się klasowa drużyna. Cały czas w tym pucharze Unia grała bardzo dobrze, w lidze wysokie trzecie miejsce. No i myślę, że weszła na taki poziom, że jeśli się uda klubowi zatrzymać zawodników, to będą też walczyć być może w następnym sezonie o drugą ligę.
1-5 w finale Pucharu Polski, porażka czwartoligowej Wiktorii Września z Unią Swarzędz. Paweł Lisiecki, szkoleniowiec wrześnińskiego zespołu. W końcówce ten mecz się posypał. Pewnie po czerwonej kartce dla waszego zespołu, a tak to stawialiście czoła dużo wyżej notowanej Unii.
Tak, no mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Popełniliśmy dwa błędy w defensywie, które Unia to wykorzystała. Ta czerwona kartka ten mecz ułożyła. Też było widać, że już chłopacy lekko głowa w dół poszła i to nakręciło Unię Swarzędz. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Uważam, że z przebiegu meczu wynik jest ciut za wysoki, ale gratuluję Unii zwycięstwa. Ja i tak jestem dumny z moich chłopaków, którzy pokazali charakter w tych rozgrywkach. Pokazali się z bardzo dobrej strony i szacunek dla nich.
Było to wydarzenie we wrześniu.
Tak, super wydarzenie. Od 20 lat nie było finału. Ja chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy się zjawili na stadionie, za ten doping, za kulturę dopingowania, no i szacunek dla wszystkich kibiców.
Oklaski i gratulacje także od nas dla piłkarzy Unii Swarzędz, którzy w kolejnym sezonie będą mogli reprezentować Wielkopolskę już na szczeblu centralnym i może dojdzie do następnych ciekawych niespodzianek. Unia lepsza od Wiktorii Września i na fali tego zwycięstwa, myślę, a także na fali dobrej formy w tym sezonie, również wygrana w ostatniej kolejce trzeciej ligi zaplanowanej na ten weekend. Zespół Tomasza Bekasa pokonał rezerwy Pogoni Szczecin 3-0. W innych spotkaniach Sokół Kleczew wygrał z Kartuzją Kartuzy 3-1. Noteć Czarków przegrała z Zawiszą Bydgoszcz 1-5. Polonia Sioda Wielkopolska uległa na wyjeździe liderowi Świtowi Skolwin 0-5. Ponadto Stolem Gniewino przegrał z Alaną Toruń 0-3. Flota Finouście pokonała KP Starogard Gdański 2-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała na wyjeździe z Unią Solec Kujawski 3-0. Wikend Luzino pokonał Błękitnych Stargard 4-3, a Gdańska Gdania pokonała Winetę Wolin 5-1. Jak powiedziałem, zdecydowanym liderem tabeli i zwycięzcą trzecioligowej rywalizacji Świt Skolwin, na miejscu drugim Elana Toruń, najlepsza z wielkopolskich drużyn, wspomniana już dzisiaj często Unia Swarzędz, właśnie na trzeciej pozycji. Noteć Czarnków ukończyła rywalizację na miejscu szóstym, tuż za nią Polonia Środa Wielkopolska, miejsce 10 Pogoni Nowe Skalmierzyce i na miejscu 11 ekipa Sokoła Kleczew.
A w czwartej lidze piłkarskiej już poznaliśmy przed tygodniem drużynę, która awansowała do futbolowej trzeciej ligi, Kotwica Kórnik, która w 32 kolejce wygrała wyjazdowy mecz w Tarnowie Podgórnym z tamtejszą Tarnowią 3-1, ale my zabieramy Państwa na stadion na poznańskiej Śródce. Tam w 32 kolejce Artbut 4 Ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Wiara Lecha Poznań zremisowała z Chroną Piaski 3-3.
Trzykrotnie Korona Piaski obejmowała prowadzenie w meczu z Wiarą Lecha w Poznaniu. Trzykrotnie Wiara Lecha wyrównywała, w tym z rzutu karnego w doliczonym czasie gry, gracz gości Arkadiusz Piech. No duży niedosyt i spore zamieszanie się zrobiło pod koniec. Nie możecie się z tym karnym pogodzić w doliczonym czasie gry.
Od paru kolejek sami sobie na to pracujemy. Sami pracujemy na to, żeby te mecze remisować bądź przegrywać, bo mamy mecz ustawiony, prowadzimy koniec meczu tak naprawdę. Czy karny był, moim zdaniem, można się z tym kłócić. My musimy patrzeć na siebie, bo my dajemy co mecz tak naprawdę, ciała podejmujemy chore i niewytłumaczalne decyzje i dzisiaj jest tylko jeden punkt, a byliśmy bliscy zdobycia 3 punkty, bo bardzo nam potrzeba iż, bo Wiara Lecha wiadomo, że z utrzymania mają spokój, grają na luzie, a my niestety mamy pełne portki co mecz i no, nikt nam nie pomoże tu, my musimy sobie sami pomóc, my chcemy uniknąć tych baraży, bo wiadomo, przedłuży się to wszystko, już dawno mieliśmy mieć spokój, a niestety się kopiemy do końca.
Strzelił pan pierwszą bramkę, strzelił pan trzecią bramkę, szczególnie ta bramka na 3-2, przecudnej urody, można powiedzieć, jak kiedyś w Ruchu czy w innych ekstraklasowych klubach.
Tak jest, fajnie siadło jak za dawnych dobrych lat. No szkoda, no dało to tylko jeden punkt, no możemy sobie tylko plucami sami w brodę, że nie wywieźliśmy z tą kompletu punktów.
Wczoraj skończył pan 39 lat, wszystkiego dobrego, ale cały czas motywacja jest, żeby grać.
Ta, staram się, choć zdrówko raz jest, raz nie mam, wiadomo, w tym wieku trochę organizm wyeksploatowany, jakieś dziwne rzeczy mi się pojawiają, nie tam jakieś rzeczy mięśniowe. No dbam o siebie, żeby jeszcze na sam koniec się pocieszyć trochę tą piłeczką, ale już nie oszukujmy się, no już chyba piłka chce, żebym skończył granie i zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze mamy tu plan do wykonania i trzeba zrobić go na maksa, żeby zostawić tą czwartą ligę w Piaskach.
Trener Wiary Lecha, Łukasz Kubiak.
Chciałbym pogratulować moim zawodnikom za naprawdę walkę do końca. Oczywiście jestem zły, bo myślę, że dobrze weszliśmy w mecz. Mieliśmy dwie bardzo dobre, 100% sytuacje i nie wykorzystaliśmy ich. Potem ta gra się wyrównała, straciliśmy głupią bramkę. No cały czas goniliśmy ten wynik i fajnie, że się udało, bo myślę, że no, na pewno na ten punkt zasłużyliśmy. Dzisiaj na pewno graliśmy w innym ustawieniu niż ostatnio. No szkoda trochę błędów indywidualnych, bo one wpłynęły na to, że straciliśmy aż 3 gole, ale na pewno gdzieś tam ta szklanka będzie do połowy jednak pełna z tego względu, że graliśmy do końca i wywalczyliśmy ten punkt w ostatniej minucie i za to dziękuję zespołowi.
Przypomnijmy, Wiara Lecha Poznań, Korona Piaski 3-3. W innych spotkaniach Centra Stu Wielkopolski pokonała Mieszka Gniezno 2-1. Polonia Chodzież przegrała dzisiaj z Ostrowią 1909 0-1. Pogoń Łobrzenica pożegnała się z piłkarską czwartą ligą, bo dzisiaj przegrała z LKS-em Gołchów 2-4. Wspominałem, że Kotwica Kórnik, która już awansowała do trzeciej ligi, pokonała dzisiaj w Tarnowie pod Górnym Tarnowie 3-1. Mielba Węgrowiec przegrała z Obrą Kościan 3-4. Polonia Marcinki Kępno zwyciężyła Jarotę Jarocin 2-1. Wiktoria Września przegrała z Polonią Leszno 1-2. I trochę zaskakujący wynik meczu Huragan Pobiedziska Lipno Stęszew 1-6. Huragan przegrał z ekipą ze Stęszewa.
Teraz 5. ligi, na początek grupa pierwsza. Tutaj bramek jeszcze więcej, bo aż 11 goli zobaczyli kibice podczas meczu Kłosa Budzyń z Polonią Jastrowie. Gospodarze wygrali 9-2. Ponadto w ramach 28. kolejki Sokół Pniewy zwyciężył Koronę Stróżewo 3-0. Wełna Skoki wygrała ze Spartą Szamotuły 2-1. Orkan Chorzemin uległ naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski 0-3. Buszanin Szczanka pokonał Zamek Gołańczy 2-1. Sparta Oborniki uległa Warcie Międzychód 2-3. KP Piła przegrał z Piastem Kobylnica 1-2. A Płomień Przyprostynia zwyciężył Leśnika Margonin 5-0.
Teraz jesteśmy w grupie drugiej piłkarskiej 5. ligi. 28. kolejka spotkań. LKS Ślesin, który jest liderem, wygrał wasz mecz taki w czołówce tabeli z Abią Kamionki 4-1. Drużyna z Goliny, Polonia Golina, która też walczy o awans do piłkarskiej 4. ligi, wygrała w Dopiewie z GKS-em aż 7-2. W innych spotkaniach Polanin Strzałkowo przegrał z Noblożem Swarzędz 1-4. Zjednoczeni Trzemeszno pokonali Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 2-1. Lechia Kostrzyn uległa Kostowi Zaniemy, czyli 3-5. Olimpia Koło wygrała z Przemysłowem Poznań 3-0. Górnik Konin wygrał z drugą drużyną Polonii Środa Wielkopolska 5-1. A Polonus Kazimierz Biskupi zwyciężył SKP Słupca 4-2.
I jeszcze grupa trzecia. Tutaj Rawia Rawicz zremisowała z Piastem Czekanów 0-0. Zewka Kobyla Góra przegrała z Pelikanem Grabów nad Prosną 1-2. Piast Poniec uległ Warcie Śrem 0-1. Górnego Kania Gostyń przegrała z Krobianką Krobia 1-2. LZS Cielcza przegrał z Astrą Krotoszyn 2-4. Zawisza Łęka Opatowska wygrał z drugą drużyną KKS-u Kalisz 4-2, a Orzeł Mroczeń uległ Dobroczance Pępowo 0-3. Podczas tej 28. kolejki pauzowała Wiktoria Ostrzeszów.
Ostatnia kolejka w Ekstralidze kobiecej piłki nożnej. 22. kolejka spotkań w sezonie 2023-2024. To niestety fatalne i ostateczne informacje dla fanów piłkarek Medyka Konin, które opuszczają piłkarską Ekstraligę. Koninianki dzisiaj na pożegnanie najwyższej klasy rozgrywkowej w Tczewie zremisowały z Pogonią 3-3. No, życzymy szybkiego powrotu do Ekstraligi kobiecej piłki nożnej, bo po tym spadku Medyka nasz region Wielkopolska ani jednej drużyny pań na w tej elitarnych rozgrywkach nie ma. Innych spotkaniach 22. kolejki, żeby zakończyć ten sezon, SMS Łódź wygrał z GKS-em Katowice 1-0, Śląsk Wrocław przegrał z Czarnymi Sosnowiec 1-2, Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk pokonała Stomilanki Olsztyn 1-0, UJ Kraków przegrał z Górnikiem Łęczna 1-4, a Rekordy Bielsko-Biała uległ Pogoni Szczecin 0-6.
Tak, śpieszyłem się, bo trochę w kontrze do tych smutnych informacji związanych z Medykiem Konin, chciałem przekazać bardziej optymistyczne, związane z Wielkopolską polskimi drużynami występującymi na pierwszoligowych boiskach w rywalizacji pań. Tutaj w ostatniej kolejce sezonu Polonia Środa Wielkopolska wygrała bowiem ze Sportową Czwórką Radom 3-0, a zespół Lecha UAM Poznań pokonał Trójkę Staszówka Jelna 4-2. Udany sezon dla debiutanta, czyli dla podopiecznych trenerki Alicji Zając, które ostatecznie zakończyły tę rywalizację na trzecim miejscu, tuż za podium, za miejscem drugim i pierwszym gwarantującym awans do Ekstraligi.
Rysowia Iskra Częstochowa zdołały ten awans wywalczyć.
Tak jest, natomiast wiemy, że w ekipie poznańskiego Lecha już na następny sezon stawiane są cele, aby wówczas powalczyć od razu o awans do najlepszych drużyn. Druga ekipa, Polonia Środy Wielkopolska, ukończyła rywalizację pierwszoligową na piątej pozycji.
No to teraz jeszcze na koniec przyjrzymy się rozgrywkom futsalowym. Tam już sezon zakończony. Drużyna Rekordu Bielsko-Biała mistrzem Polski. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to Konstrukt Lubawa. Były też mecze o trzecie miejsce, w których wystąpiła wielkopolska drużyna GI Ma Lepszy Futsal Leszno. Była to rywalizacja z Piastem Gliwice, wygrana ostatecznie przez Gliwiczan. Zatem ekipa futsalu Leszno w sezonie na miejscu bardzo dobrym, uważam, czwartym. Nie udało się tym razem w tym sezonie awansować do tej fazy play-off, tuż poza ósemką drużyna Rety Dragons Pniewy. No to w naszej kolejnej rozmowie podsumujmy sobie ten futsalowy sezon z perspektywy właśnie wielkopolskich zespołów.
Za nami kolejny sezon Fogo Futsal Ekstraklasy. Komisarz rozgrywek Miłosz Łądka. Futsal Leszno znalazł się w pierwszej czwórce. Można powiedzieć, że ten w tej chwili najlepszy wielkopolski zespół ugruntował swoją pozycję, ale jednak ta pierwsza trójka mocniejsza.
Trzeba zwrócić uwagę, że powtórzyli wynik sprzed roku, jeśli chodzi o czwarte miejsce w ligowej tabeli, a nawet w rozgrywkach Pucharu Polski dołożyli kolejną cegiełkę, bo dopiero w finale, w wielkim finale ulegli Piastowi Gliwice, także jest progres, myślę, że ten poziom rośnie i tak jak miałem okazję rozmawiać z działaczami z Leszna, są tam ambicje ogromne, aby w przyszłym sezonie już na poważnie i tak naprawdę na serio zagrozić tej wielkiej trójce. Warto też zwrócić uwagę na dobrą postawę Red Dragons Pniewy, które do ostatniej kolejki biło się o udział w fazie playoff, tak aby powtórzyć właśnie sukces sprzed roku, kiedy do tych playoffów udało się awansować. Zabrakło niewiele. Myślę, że w Pniewach wiedzą, że takie ważne mecze z przeciwnikami, z którymi naprawdę mogli powalczyć o zwycięstwo. Mam tutaj na myśli drużyny, które spadły z ligi, czy na przykład Jagiellonia Białystok, gdzie punkty stracili. Myślę, że w Pniewach wiedzą, gdzie popełnili błędy, wyciągnęli wnioski i wiem, że już teraz mocno się szykują. Wiem, że zawodnicy na wakacjach, wszyscy kibice dopiero emocje oddają, ale w gabinetach działaczy to jest ten moment, kiedy wytężona praca jest, aby jak najlepiej się przygotować do mocnego nowego sezonu.
Bo każdy zespół ma obcokrajowców Red Dragons Pniewy, ale w przypadku tej drużyny warto zwrócić na jedną uwagę. Tam dominują jednak Pniewianie, czy też zawodnicy z najbliższej okolicy.
Zdecydowanie pod tym kątem Red Dragons Pniewy wyróżnia się w ligowej stawce. Tam jest bardzo fajny model współpracy z lokalnym klubem, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, gdzie ta młodzież zimą po prostu trenuje w warunkach futsalowych z trenerami Red Dragons Pniewy, a latem, wiosną, tak, w tym sezonie trawiastym rywalizuje na trawie, czyli tak naprawdę cały rok ci zawodnicy młodzi mogą podnosić swoje umiejętności i z czasem podjąć decyzję, czy reprezentują Pniewy, czy miasto Pniewy na trawie czy w futsalu. Też fajna polityka, gdzie ci najbardziej wyróżniający się perspektywiczni są już zakontraktowywani tak, aby mieli zagwarantowany gdzieś tam stabilny rozwój w następnych latach. Myślę, że to jest dobra polityka dla klubu takiego jak Pniewy, gdzie oni zawsze mieli ten miks dwóch, trzech wyróżniających się obcokrajowców w lidze, obudowany lokalnymi zawodnikami, czy doświadczonymi, czy to młodymi. No i w poprzednich sezonach daje im to ten stabilny środek tabeli z walką o play-offy. W Lesznie również pracują z młodzieżem. Tam również jest Centralna Liga Juniorów, tam również są drużyny młodzieżowe i współpraca z lokalną Polonią Leszno. Także myślę, że oba kluby z Wielkopolski w pozytywny sposób wyróżniają się pod kątem gdzieś tej polityki kadrowej.
Natomiast jeśli mielibyśmy całościowo podsumować ten sezon Fogo Futsal Ekstraklasy, to ta liga stoi na niezłym poziomie, co widać też chociażby po występach Mistrza Polski w rozgrywkach europejskich. Często odbywa się to za pomocą zagranicznych zawodników.
Każdy klub tak naprawdę w tym momencie, który chce walczyć o najwyższe lokaty, myśli o tych zagranicznych zawodnikach, skautuje najlepszych Polaków, ale też jakby ten scouting międzynarodowy jest bardzo mocno rozwinięty, jeśli chodzi o futsal. Piast Gliwice, który obecnie zdobył Puchar Polski, zajął trzecie miejsce, obudował się zagranicznymi zawodnikami. Tam trzon kadry właśnie stanowią obcokrajowcy, taka jest polityka klubu, ale już Rekord Bielsko-Biała czy też Konstra Klubawa, czyli finaliści tegorocznej ligi. Jest to po prostu miks najlepszych Polaków, reprezentantów Polski z wyróżniającymi się obcokrajowcami. Także myślę, że poziom ligi rośnie. Nasze drużyny rok po roku awansują do tak zwanej Elite Round, czy już tej przedostatniej, że tak powiem, furtki przed wielkim finałem Ligi Mistrzów. W tym roku Konstra Klubawa tak naprawdę przegrał tylko i wyłącznie ze zwycięzcą rozgrywek. To jest jedyny mecz w Europie, który został przegrany. Rok wcześniej Piast Gliwice również dotarł do Elite Round. To pokazuje, że ta polityka naszych klubów i poziom futsalu rośnie i naprawdę coraz mocniej rozpychamy się, jeśli chodzi o ten futsal klubowy. Reprezentacja do końca w barażach walczyła o awans na mundial, pierwszy od 32 lat. Także myślę, że to, że w tych barażach byliśmy, również pokazuje, że nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy stanowią o sile tej ligi.
W sportowym rytmie.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań, ale przyszłą niedzielę, kiedy polska reprezentacja grać się będzie premierowe spotkanie Euro 2024, trochę inaczej to będzie na naszej antenie wyglądać. Już od 14.05 zapraszamy na specjalne przedmeczowe studio. Dzięki naszym regionalnym reporterom będziemy mogli połączyć się i dowiedzieć się, jak w różnych strefach kibica w całej Wielkopolsce kibice przygotowują się do meczu biało-czerwonych z Holendrami. To między 14.05 a 15, kiedy będzie pierwszy gwizdek meczu Polska-Holandia. Potem damy Państwu spokojnie obejrzeć to spotkanie i od godziny 17.05 wystartujemy za specjalnym wydaniem audycji w sportowym rytmie, przy czym pierwszą godzinę za tydzień poświęcimy podsumowaniu tego, co dziać się będzie, co działo się na stadionie w Hamburgu, gdzie oczywiście Polska z Holandią spotkanie premierowe na Euro zagra. Zatem za tydzień spore emocje w kontekście także audycji w sportowym rytmie, ale studio przedmeczowe już o 14.05. Co jeszcze Wam ze sportowych audycji na antenie Radia Poznań? Jutro 10.45 nasz ostatni przed wakacyjną przerwą felieton dźwiękowy, sportowy rykoszet Radia Poznań. We wtorek o 19.15 na żywo zapraszam na sportową arenę, tym razem o tenisowym challengerze ATP Enea Poznań Open 2024, między innymi z udziałem dyrektora tej imprezy Krzysztofa Jordana. W czwartek o 17.15 magazyn piłkarski Kolejosza, to nasza stała pozycja, no i od piątku się zacznie. Piątek, godzina 11.15, pierwszy odcinek magazynu piłkarskiego na żywo, piłka w rytmie Euro 11.15 i tak będzie codziennie, łącznie z sobotami, niedzielami, aż do 12 lipca, bo te europejskie futbolowe emocje w Niemczech będą, mamy nadzieję, ogromne i oby jak najdłużej z udziałem polskiej reprezentacji. Co jeszcze? Od niedzieli przez tydzień, od 16 czerwca do soboty 22 czerwca, trochę wcześniej, bo o 10.15 będą specjalne kroniki turniejowe Challengera ATP Enea Poznań Open. No będzie się działo także na naszych antenach całe mnóstwo, a dzisiaj jeszcze na sportowych arenach też się dużo dzieje.
To skoro Krzysztof mówił o tenisie, to ja też zerknę na kort imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Tam zakończyło się spotkanie finału rywalizacji mężczyzn tego wielkoszlamowego turnieju. Zacięty mecz, w którym ostatecznie lepszy Hiszpan Carlos Alcaraz W tym finałowym pojedynku pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w 3 setach. Pierwszy wygrany przez Alcaraza 6-3, dwa kolejne dla Zwieriewa 6-2 i 7-5, ale później powrót Hiszpana 6-1 i 6-2 i ostatecznie sukces w całym turnieju. Dzisiaj jeszcze my też, polscy kibice, będziemy mieli okazję do emocji, bo przypomnę, że ważne finałowe występy biało-czerwonych w ramach trwających w Rzymie Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, między innymi rywalizacja finałowa naszych młodzieży, czy sprinterka Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów, a także poznanianka Alicja Konieczek z AZS-u w biegu finałowym na 3000 metrów z przeszkodami. W Gnieźnie dobiegł końca prestiżowy turniej Nations Cup 2024 w hokeju na trawie. W zakończonym niedawno spotkaniu finałowym po rzutach karnych Nowa Zelandia okazała się lepsza od Francji. W regulaminowym czasie rezultat remisowy 1-1. I jeszcze meldunek z żużlowych torów. Druga Ekstraliga na poznańskim Golęcinie. Orzechowa osada PSZ lepsza dzisiaj od Stali Rzeszów, wygrywając 45-44.
Muzycznie żegna się z Państwem już w audycji w Sportowym Rytmie człowieka o pięknie brzmiącym nazwisku Joe Bonamassa. A po godzinie 20 powita Państwa równie miło z klasyką na bis Alina Kurczewska. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję w Sportowym Rytmie zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.